pani doktor, tak się zastanawiam, czy w tym całym problemie nie jest tak, i to też odnosząc do sondaży, że jeżeli nas ten problem nie dotyczy, to temat nam jest może obojętny, może płyniemy z nurtem, może szukamy, staramy się szukać tych faktów, ustalamy fakty, ale jednak gdy temat nas dotyczy, nasz stosunek do tego jest zupełnie inny.
No oczywiście stajemy się, że tak powiem, bardziej podatni na zranienia, bym nawet w takich kategoriach to ujęła, bo nawet fakty nas wtedy mogą ranić, prawda? Bo nawet fakty czujemy, jakby były wymierzone przeciwko nam. Natomiast faktem jest, że gdybyśmy procentowo spojrzeli, oczywiście niepłodność jest coraz większym dramatem, dotyka coraz większej liczby par, no ale wciąż mniej niż, tak, ksiądz?
Na razie jeszcze mniej.
Jeszcze mniej,
ale tak. Idziemy w dobrym kierunku.
To, jak rozumiem, to była ironia. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak złożonym problemem, jak in vitro i wszelkie inne tego typu, już wspominana aborcja, eutanazja i tak dalej, no to właśnie, jak często sobie radzimy? Upraszczając go. I wszystkie strony konfliktu, najczęściej są to dwie dominujące, za, przeciw, przygotowują sobie pałki argumentacyjne i okładają się często nimi po głowie. Bez subtelności, bez wnikania, bo to jest trudne, to jest kosztowne. No bo przecież jak znajdziemy coś, co nie potwierdza naszego jedynie słusznego stanowiska, no to mamy problem. Po co się z tym zmagać? Mnie się bardzo podoba to, co tutaj zostało powiedziane, co zresztą dla mnie jest niezwykle urzekające właśnie w chrześcijaństwie, że Pan Bóg nas traktuje serio. To a propos tych rozważań o grzechu, o tym, co ksiądz profesor powiedział, że w ogóle nie trzeba się spowiadać, prawda? I tutaj też widziałabym taką dużą rolę i trudność też dużą dla Kościoła i dla księży i dla wiernych, bo wszyscy ten Kościół tworzymy. No właśnie, jak rozmawiać o tym temacie, żeby budować tę wrażliwość, która później nie każe nam odpowiadać, czy tu już jest grzech, czy tam nie, bo będziemy tak w tym względzie właśnie podatni na na to działanie wrażliwego sumienia, że będziemy wiedzieć.
I ta wrażliwość wybrzmiewa też w zupełnie inny sposób, powiedzmy, w tym dokumencie z zebrania plenarnego, a w zupełnie inny sposób czasami z przemówień hierarchów kościelnych.
No, chociażby cytowanych tutaj już dzisiaj. Ja myślę, że to są bardzo trudne tematy, prawda? Powiedzieliśmy, że one są bardzo złożone, więc trudno zająć się nimi w ramach, może załatwić je, mówię tak już nieładnie, ale w ramach jednego kazania czy czegoś, ale myślę, że takie tematy powinny być podejmowane i Kościół sam, tu mam na myśli księży, musi znaleźć też język, którym będzie o tym mówił. We mnie, ja wiem, że to jest audycja tematyczna, ale bardzo mi tutaj pobrzmiewa na przykład ten podobny problem jak ten w dyskusji o komunii dla rozwiedzionych. Mhm. Jak to się tak przedstawia, komunia dla rozwiedzionych, to ja pierwsza się, że tak powiem, burzę. No ale kiedy się to przedstawi tak, jak rzeczywiście się o tym myśli, czyli z uwzględnieniem tej całej różnorodności sytuacyjnej, różnych warunków przecież stawianych w określonych sytuacjach i tak dalej, to ostatnia powiem, że mam coś przeciw. Ale w tym ogólnym, w tej ogólnej dyskusji wybrzmiała tylko komunia dla rozwiedzionych. No i wtedy, rzecz jasna, burzą się
uproszczeniem.
A no właśnie. I tutaj też tych uproszczeń jest dużo, więc jak usubtelnić te refleksje, żeby z kolei nie popaść w jakąś drobiazgowość, która, na którą reszta machnie ręką i powie, dobra, zostawiam, bo to jest kombinowanie. Jak mówić o tym, żeby rzeczywiście pokazać złożoność, ale nie przekombinować, skoro już takiego słowa użyłam.
Jeżeli mogę tylko zwrócić zdanie, bo pani powiedziała, że czasami sytuacja życiowa boli, nie? Ja tak z takich małżeństw, z którymi się spotykałem i które opowiadały o swojej sytuacji, mówię, wiecie co, wystarczy, że ja pójdę na spotkanie do moich znajomych, którzy mają kilkoro dzieci, nie? I chwalą się i cieszą się, jak jest im dobrze. A ja wracam do domu i wyję, nie? To niczego więcej nie trzeba. I potem taką osobę skłonić do racjonalnego myślenia, tego nie zrobimy żadnymi przepisami. Dlatego owszem, ogólna nauka, tak. Natomiast ja myślę, że dochodzimy do tego i myślę, że tu się z księdzem zgadzamy, że coraz bardziej jesteśmy w czasach indywidualnego prowadzenia.
Jeszcze to, co przed przerwą, ksiądz Wyszyń-Pracki. Tak, tak.
To, co państwo obydwoje powiedzieliście, jest niezwykle istotne. Pani doktor wspomniała o kwestii tej emocjonalności, prawda? Jeśli mnie coś nie dotyczy i mam wyrazić swoją opinię, no to ja ją wyrażę. Ona będzie taka albo inna, albo gdzieś tam po środku. Zależy, co ja sobie akurat na ten temat myślę, ale jeśli problem dotyczy mnie bezpośrednio, jeśli ja zmagam się, załóżmy, z bezdzietnością i niemożnością tego, żeby rodzicem zostać, prawda, to te emocje są zupełnie inne i one są skrajne. I no, przy takim bardzo intensywnym zaangażowaniu emocjonalnym dzieje się tak, że niestety rozum nie odgrywa już aż takiej roli, bo...
Bo zrobię wszystko, to co zostało powiedziane, żeby to dziecko mieć.
Dokładnie. I obojętnie, czy to... dość tak szerokie spektrum mamy dyskusji w tym momencie. Obojętnie faktycznie, czy to będzie zagadnienie in vitro, czy to będzie kwestia komunii dla rozwiedzionych, która zresztą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim zupełnie inaczej jest rozwiązana, ale to jest materiał na inną rozmowę i na inne spotkanie. Tak? Tutaj jest kwestia emocji i wspólnym mianownikiem przy tych emocjach jest pewne pragnienie, albo może więcej, pewna tęsknota, bo to nie jest tylko pragnienie, prawda? I tutaj te granice, tak jak pani doktor wspomniała, czy to już grzech, czy jeszcze nie grzech, kiedy będzie, one są bardzo płynne, one przebiegają niekiedy niezwykle szeroko. I oczywiście przy takiej szerokości też kwestia tych możliwości interpretacyjnych jest tutaj bardzo spora. Ale to są takie dylematy ludzkie, które nie mogą zostać rozwiązane zero-jedynkowo. Tu nie można powiedzieć tak, nie. To jest wszystko bardzo płynne i niezwykle trudne. No ale na szczęście... albo nieszczęście, nie wiem. Pan Bóg nas wyposażył w parę narzędzi. No, pierwsze to jest rozum, drugie to jest serce, prawda? I nimi się posługując jakoś musimy decydować, jakoś musimy wybierać. Myślę, że przy tych wyborach to, co jest istotne, to przede wszystkim też prosić Pana Boga o wsparcie i o towarzyszenie. No, nie wszystkie dylematy da się rozwiązać od tak. Niektóre wiele lat gdzieś tam za nami wędrują.
De facto o to mi chodziło, kiedy mówiłam o tym, że Kościół się musi nauczyć o tym mówić w tym znaczeniu, że no właśnie, żeby pokazać, żeby uwrażliwić, prawda? I... Pokazać, że tak jak ksiądz profesor powiedział, że to coraz bardziej jest indywidualne, ale żeby nie tworzyło to też w ludziach poczucia takiego relatywizmu, co często jest takie, tylko żeby właśnie, to zresztą od czego zaczęliśmy, to człowiek był na pierwszym miejscu. Nie paragraf na to, na tamto, tylko właśnie pokazać człowieka, dramat, dylemat i żeby od tej strony to naświetlić.
No nie można Panem Bogiem smagać, prawda, bo to wywoła odwrotny
skutek. Wydaje mi się, że nie może być miejsca tutaj na fikcję albo rozbieżność w argument... miejsca na fikcję, bo czytając ostatnio w Gazecie Wyborczej rozmowę z przywołanym już tutaj profesorem Dębskim, który zajmuje się zapłodnieniem pozaustrojowym, zapytał go dziennikarz, czy zdarzało się, że znani ludzie przychodzili do niego prosząc o in vitro. Oczywiście przychodzili posłowie, lekarze, znajomy profesor, guru od zapłodnienia pozaustrojowego, opowiadał, jak zadzwonił do niego biskup. Zapytał, czy może w jego rodzinie by się nie dało i dodał po znajomości tani, bo to w końcu rodzina. Pan żartuje, pyta dziennikarz. Nie, proszę pana, ja sam prowadziłem ciążę po zapłodnieniu pozaustrojowym w rodzinie jednego z naszych biskupów. Dziecko po in vitro. Urodziłem tego dzieciaka, a ksiądz biskup go chrzcił, ale oficjalnie nauka Kościoła jest inna. Mówi profesor Dębski.
To jest bardzo dobry argument, ponieważ to jest argument, co innego uczą, co innego robią. Zgadzam się z tym. Jeżeli że tak powiem, życie będzie szło innym tropem
nie
niż fakt.
Na fikcję, nie, nie. Wierni bardzo szybko to odkryją.
Dokładnie, ale myślę, że jedno zdanie jeszcze, jeżeli można, żeby nie było tego relatywizmu, bo pani doktor całkowitą rację. Jedno to jest ocena czynu, faktu i tu jest zero-jedynkowo. To jest złe, to jest dobre. Natomiast kiedy pojawia się nam człowiek, to już jego sumienie jest tym pierwszym oceniającym, natomiast my możemy być tymi, którzy mu pomagają.
774526 37. Zapraszam Państwa do dzwonienia do naszego studia. Teraz ostatnia dzisiaj już przerwa w audycji Pan Bóg po godzinach. Wracamy po chwili muzyki. 774526 37. Wracamy na chwilę.